Upłynęła godzina, minęły dwie, żaden szmer się nie ozwał. Po drugiej stronie muru zapanowała absolutna cisza. Nadzieja wstąpiła mu w serce. Zjadł kilka kęsów chleba, wypił łyk wody i dzięki swojej nadzwyczaj silnej kompleksji poczuł się teraz mniej więcej normalnie. Dzień mijał, a cisza trwała nadal. Zmierzch zapadł i szmer się powtórzył. To więzień, pomyślał Edmund z niewysłowioną radością. Od tej chwili głowa jęła mu płonąć. Powracał do życia gwałtownie, albowiem nabierało ono dla niego formy czynu. Noc minęła, najlżejszy dźwięk nie przerwał ciszy. Edmund nie zmrużył oka przez całą noc. Rankiem dozorca przyniósł jedzenie. Edmund zjadł już wszystko, co miał, a i teraz połknął następną porcję, nasłuchując nieustannie, czy nie ozwie się chrobot. Drżał, czy nie ustał on na zawsze. Krążąc wokół lochu, zrobił 10, może 12 mil. Przez wiele godzin usiłował wyważyć żelazne kraty w okienku, przywracając jednocześnie elastyczność i siłę swoim mięśniom za pomocą ćwiczeń poniechanych od dawna. Słowem, podobny do zapaśnika, co nim wejdzie na arenę, namaszcza ciało oliwą i rozpościera szeroko ramiona, gotował się do walki z najbliższą przyszłością. Niekiedy w przerwach między owymi gorączkowymi nawrotami energii nasłuchiwał, czy nie ozwie się ów szmer. Niecierpliwiła go ostrożność tego więźnia, który nie odgadł, widać, że to inny więzień przeszkodził mu w pracy nad odzyskaniem wolności i że temu więźniowi spieszyło się na wolność nie mniej niż jemu. Minęło 3 dni, 72 śmiertelne godziny, odliczane minuta po minucie. Wreszcie pewnego wieczoru po ostatniej wizycie dozorcy, kiedy Dantes przynajmniej setny raz przykładał ucho do muru, zdało mu się nagle, że prawie niewyczuwalny wstrząs odbił mu się głuchym echem w głowie, którą przywarł do umilkłych kamieni. Edmund cofnął się, by uspokoić wzburzony umysł. Okrążył kilkakrotnie celę i przyłożył ucho do muru tam, gdzie poprzednio. Nie było wątpliwości. Coś się stało z drugiej strony. Więzień zmienił, widać, taktykę, podejrzewając, że poczynaniom jego zagraża niebezpieczeństwo. Aby zapewnić sobie przy pracy większą dozę bezpieczeństwa, zastąpił dłuto jakimś rodzajem dźwigni. Edmund, ośmielony tym odkryciem, postanowił przyjść z pomocą niestrudzonemu pracownikowi. Najpierw odsunął łóżko, za którym, jak mu się zdawało, toczyła się ta walka o wolność i szukał wzrokiem jakiegoś przedmiotu, co posłużyłby mu za narzędzie, albowiem zamierzał wykruszyć kawał muru, a uwolniwszy kamień od wilgotnego cementu, wyrwać wreszcie i głaz. Nic jednak nie wpadło mu w oko. Nie miał ani noża, ani żadnego ostrego przedmiotu, tylko żelazne pręty w oknie, a tyle razy przekonywał się, że krata jest mocno osadzona i że nie warto nawet próbować jej wyłamać. Całe umeblowanie celi stanowiły łóżko, zydel, stół, wiadro i dzban. Łóżko miało żelazne uchwyty, ale były one przykręcone śrubami do drzewa. Aby oderwać te uchwyty, musiałby mieć śrubokręt. Przy stole i przy zydlu ani kawałka żelaza. Wiadro miało kiedyś rączkę, lecz ją odjęto. Nie pozostawało Dantesowi nic innego, jak rozbić dzban i wybrawszy ostro zakończony kawałek kamionki, wziąć się do pracy. Cisnął tedy dzbankiem o ziemię i dzban rozleciał się na kawałki. Wybrał ze 3 ostro zakończone skorupy, ukrył je w sienniku, a inne zostawił rozrzucone na ziemi. Stłuczenie dzbana nie mogło nikogo zaniepokoić, albowiem jest to wypadek całkiem naturalny. Edmund mógł pracować przez całą noc, ale w ciemnościach robota się nie kleiła. Wykonywał ją bowiem po omacku i wkrótce uczuł, że stępił to niezdarne narzędzie, skrobiąc po jeszcze twardszym kamieniu. Przysunął więc łóżko do ściany i czekał, aż się rozwidni. Nadzieja przywróciła mu cierpliwość. Przez całą noc słuchał, jak nieznany górnik prowadzi swoją podziemną robotę. O świcie wszedł dozorca. Dantes powiedział mu, że pijąc wczoraj duszkiem wypuścił dzban niechcący i naczynie potłukło się, upadając na ziemię. Dozorca zamruczał coś pod nosem i poszedł po nowy dzban, nie zadając sobie nawet fatygi, aby pozbierać rozrzucone skorupy. Wrócił niebawem i, zaleciwszy więźniowi większą ostrożność, poszedł sobie. Zgrzyt klucza w zamku, któremu Dantes przysłuchiwał się zawsze ze ściśniętym sercem, napełnił go dzisiaj niewypowiedzianą radością. Wsłuchiwał się w odgłos oddalających się kroków, po czym, kiedy ucichł, zupełnie rzucił się ku posłaniu, odsunął je i w bladym świetle świtu, co zajrzał do lochu, zobaczył, jak daremny był jego wczorajszy nocny wysiłek. Zamiast jąć się ocementowania wypełniającego szczeliny między głazami, żłobił lity kamień. Pod działaniem wilgoci zaprawa murarska skruszała. Dantes stwierdził z radosnym biciem serca, że odpada ona grudkami. Co prawda, owe kawałeczki były mikroskopijnych rozmiarów, ale po półgodzinnej pracy Edmund wykruszył z garść tynku. Matematyk mógłby obliczyć, że po 2 latach takiej roboty wykopałoby się, gdyby głazy nie stanęły na przeszkodzie, chodnik długi na jakieś 20 stóp, do którego wyjście miałoby ze 2 stopy szerokości. Nieborak zaczął sobie wtedy wyrzucać, że zmarnował te minione, długie, coraz dłuższe godziny, które trawił na płonnych nadziejach, modlitwie i rozpaczy. Od 6 mniej więcej lat, to jest od chwili, kiedy go aresztowano, ileż pracy postępującej nawet tak wolno można by wykonać. I ta myśl stała się dla niego nowym bodźcem. W ciągu 3 dni zdołał, zachowując niesłychaną ostrożność, odskrobać warstwę cementu i odsłonić całkowicie 1 kamień. Mur był zrobiony z orkli, między którymi trafiały się niekiedy kamienie ciosane, stanowiące wzmocnienie budowli. Właśnie jeden z takich kamieni ciosanych Dantes obnażył niemal całkowicie, a teraz chodziło o to, by ten głaz wydobyć z jego ciasnej komórki. Dantes próbował użyć paznokci, ale okazały się niewystarczające. Skorupy wsuwane w szczeliny pękały, kiedy próbował podważyć nimi kamień. Po daremnych prawie godzinnych usiłowaniach Edmund podniósł się, a trwoga zrosiła mu potem czoło. Czyżby już na samym początku napotkał przeszkodę, która go zatrzyma, każe mu bezczynnemu i zbędnemu czekać, aż sąsiad, co zniechęci się, może również zrobi wszystko? Wtedy pewna myśl przemknęła mu przez głowę. Stał chwilę na miejscu, uśmiechając się. Czoło wilgotne od potu obeschło nagle samo. Dozorca przynosił codziennie zupę w cynowym garnku. W naczyniu tym znajdowała się również zupa dla następnego więźnia, co Dantes od dawna zauważył, albowiem garnek raz był pełny, innym znowu razem napełniony zaledwie do połowy, w zależności od tego, czy stróż przyniósł jedzenie najpierw jemu, czy też sąsiadowi. Garnczek ten miał żelazny trzonek. Ten właśnie trzonek żelazny budził pożądanie w Edmundzie, który oddałby zań, gdyby taką naznaczono cenę, 10 lat życia. Dozorca wylewał zawartość garnka na talerz. Edmund zjadał zupę drewnianą łyżką, po czym mył talerz, który służył mu tak co dnia. Tego wieczoru Dantes postawił talerz na ziemi, w połowie odległości od drzwi do stołu. Dozorca, wszedłszy do celi, stąpnął na talerz i potłukł go na kawałki. Tym razem nie mógł nic powiedzieć Dantesowi. Wprawdzie więzień nie powinien był stawiać talerza na podłodze, ale dozorca powinien spojrzeć pod nogi. Poprzestał tedy na gniewnych pomrukach, po czym rozejrzał się w koło, szukając naczynia, do którego mógłby przelać zupę, ale sprzęty gospodarskie Edmunda ograniczały się do owego talerza, nie było więc w czym wybierać. — Zostaw mi pan ten garnek — ozwał się Edmund. — Zabierzesz go jutro rano, kiedy przyniesiesz śniadanie. Rada dogadzała leniwemu dozorcy, który nie kwapił się wcale wracać na górę, schodzić i wspinać się z powrotem. Zostawił garnek. Edmund zadygotał z radości. Tym razem zjadł szybko zupę i mięso, które obyczajem więziennym wkładano do zupy. Potem, odczekawszy z godzinę, aby upewnić się, czy dozorca się nie rozmyślił, odstawił łóżko, wziął garnek, wsunął koniec trzonka między oskrobany z zaprawy głaz i sąsiadujące z nim orkle i zaczął podważać kamień. Kamień drgnął i obluzował się cokolwiek. Praca tedy szła dobrze. Istotnie, po upływie godziny Dantes wyważył głaz, po którym została w murze wyrwa o średnicy wynoszącej przeszło 1,5 stopy. Starannie pozgarniał obsypany tynk, zaniósł go w kąt, uskrobał kawałkiem skorupy trochę szarawej ziemi i przysypał nią okruchy zaprawy. po czym chcąc wykorzystać tę noc, kiedy przypadek, a raczej sprytnie wykalkulowany zamysł, oddał w jego ręce tak cenne narzędzie, rył nadal zaciekle. Obrzasku zasłonił na powrót kamieniem otwór w murze, przysunął łóżko do ściany i położył się na nim. Śniadanie składało się z kromki chleba. Dozorca wszedł do lochu i położył chleb na stole. — No i co? — Nie przyniosłeś mi pan talerza? — zapytał Dantes. — A no nie — odparł klucznik. — Jesteś pan okropnym niezdarą. Potłukłeś dzbanek, a i ja przez pana rozbiłem talerz. Gdyby wszyscy więźniowie wyrządzali takie szkody, rząd nie podołałby tym stratom. Zostawi się panu ten garnek i do niego będę nalewał zupę. Może w ten sposób nie wytłuczesz pan wszystkich naczyń. Dantes uniósł oczy w górę i złożył ręce pod derką. Ten kawałek żelaza, który mu pozostawiono, wzbudził w jego sercu głębszą wdzięczność dla niebios niż największe dobrodziejstwa, jakich zaznał w całym swoim minionym życiu. Zauważył jednak, że tamten więzień przestał pracować od chwili, kiedy on zaczął. Mniejsza z tym, to jeszcze nie powód, by przerwać pracę. Jeśli jego sąsiad nie przyjdzie, on uda się do sąsiada. Pracował bez ustanku przez cały dzień. Wieczorem okazało się, że dzięki nowemu narzędziu uskrobał około 10 garści cementu, odprysków kamienia i tynku. O zwykłej porze odwiedzin dozorcy Edmund wyprostował jak mógł pogięty trzonek garnka i postawił naczynie na zwykłym miejscu.